Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Dzisiaj w audycji porozmawiamy m.in. o ekonomicznej wiedzy Polaków, o kredycie dla bydgoskiej PESY, wciąż spadającym bezrobociu i o pracowniczych programach kapitałowych. Witam Państwa serdecznie, witam także gości. Profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I w naszym toruńskim studiu jest dr Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z okazji rozpoczynającego się Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości porozmawiajmy o ekonomicznej wiedzy Polaków. Z globalnego badania poziomu edukacji finansowej Standard & Poor's wynika, że jedynie 42% Polaków rozumie podstawowe pojęcia z zakresu finansów, takie jak inflacja czy procent składany. W skali świata wynik jest jeszcze niższy i wynosi 33%. Najlepiej wyedukowani ekonomicznie są mieszkańcy krajów skandynawskich. Aż 71% z nich nie miało problemu z wyjaśnieniem prostych ekonomicznych pojęć. Polacy najlepiej poradzili sobie z pytaniami, które odnosiły się do inflacji, a także pojęcia odsetek i ich wpływu na wysokość zaciągniętych zobowiązań. Wyraźnie gorszy rezultat dają odpowiedzi na pytania dotyczące ryzyka inwestycyjnego. Także z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że ponad połowa społeczeństwa ocenia poziom wiedzy ekonomicznej słabo albo bardzo słabo. To tak tytułem wstępu. Panowie na co dzień mają kontakt z młodymi ludźmi, świeżymi maturzystami, potem studentami. Jaka jest ich wiedza ekonomiczna, profesor Mirosław Gajza?
Na pewno wiedza, ta, która jest konieczna do podejmowania takich racjonalnych decyzji, takich codziennych, jest niewystarczająca. Na pewno jest niewystarczająca. To takie uogólnienie oczywiście. Widać to już na poziomie absolwentów szkół średnich. Brakuje elementów, na przykład matematyki finansowej, rachunku ekonomicznego, przedsiębiorczości, no tego, czego nie ma w programach przedmiotów w czasie edukacji szkolnej, zwłaszcza w gimnazjum kiedyś i teraz w szkole średniej. I to pokutuje. Jeśli chodzi o studia wyższe dla kierunków nieekonomicznych, również tych elementów ekonomicznych, stricte ekonomicznych, rachunku ekonomicznego, matematyki finansowej, brakuje. W związku z tym to się potem przekłada dalej dla absolwentów szkół wyższych i dla wszystkich innych obywateli, gdzie ta wiedza potem jest niewystarczająca. Mówię, w takich zwykłych, codziennych decyzjach widać tutaj, jak pan redaktor czytał, nasza wiedza w zakresie inflacji jest wysoka. Pewnie doświadczenia nasze z ostatnich 25-30 lat są takie, że każdy nauczył się reagować na te zjawiska jakoś i po prostu podejmować decyzje w oparciu o to, co dzieje się na zewnątrz, ale jeśli chodzi o ryzyko, jeśli chodzi o matematykę finansową, o kapitalizację, no to już jest troszeczkę inaczej i tu trzeba jednak tej fachowej wiedzy ekonomicznej, a jej brakuje, tej właśnie.
Doktor Jarosław Oczki, jakie są pana doświadczenia? To jest trochę tak, że widać, że te programy w szkole podstawowej czy średniej no, nie uczą praktyki ekonomicznej?
Zdecydowanie tak. Tutaj ten szczególnie raport Standard & Poor's jest interesujący, wyniki tego raportu, ponieważ one pokazują, że Polska jest nie tylko znacznie poniżej średniej Unii Europejskiej, ale też właśnie z wiedzą ekonomiczną, ale również poniżej tutaj średniej z naszego regionu Europy, z Europy Środkowo-Wschodniej. Na przykład Czesi mają 58 wskaźnik osób, które rozumieją pojęcia finansowe, ekonomiczno-finansowe. U nas to jest tylko 42, czyli znacznie niżej. Tutaj rzeczywiście należałoby się zastanowić, z czego to może wynikać, czy tylko systemu edukacji. W raporcie NBP z kolei są podane takie czynniki, które korelują z niskim wynikiem właśnie wiedzy ekonomicznej i tam wśród czynników, które udało się zidentyfikować, to jest między innymi, znaczy częściej osoby nieposiadające wiedzy ekonomicznej nie korzystają na przykład ze smartfonów, nie korzystają z internetu, mają niskie wykształcenie, nie posiadają rachunku bankowego i to są z reguły osoby albo powyżej 55 lat, albo do 24 lat, tak? Czyli osoby bardzo młode albo osoby starsze. Czyli tutaj pewnie być może na tych też elementach trzeba by się skupić. Tak się zastanawiałem, dlaczego akurat taka duża różnica jest między nami i Czechami i jest taka, jest jedną z większych różnic pomiędzy społeczeństwem polskim i czeskim jest takie, że społeczeństwo czeskie jest społeczeństwem, gdzie czytelnictwo jest na jednym z najwyższych poziomów w Europie, a u nas na jednym z najniższych. Być może tu chodzi generalnie o czytelnictwo, o jakieś obycie intelektualne. Czytelnictwo pewnie czasopism ekonomicznych w tym przypadku by było, tak, albo prasy codziennej, ale no być może tutaj tkwi ten klucz do naszego bardzo niskiego wyniku. Znaczy nie jesteśmy na ostatnim miejscu na szczęście, ale to nie ma co się pocieszać, że kilka krajów jest poniżej tych 42%.
Pan uczy na kierunku ekonomicznym, kiedy pojawiają się maturzyści, tak. to trzeba zaczynać od podstaw, czy już ta wiedza jakaś jest?
Najlepiej zaczynać od podstaw. Znaczy mam nadzieję, że ta wiedza ekonomiczna jest znacznie lepsza po ukończeniu naszego wydziału. Rzeczywiście ten poziom studentów, którzy teraz do nas przychodzą, być może jest troszeczkę niższy niż kiedyś, ale to wynika z tego, że po prostu jest niższa selekcja. Kiedyś na studia dostawała się co czwarta osoba, co piąta na kierunki ekonomiczne. Teraz wiele uczelni ekonomicznych przyjmuje każdą osobę, która ma pozytywnie zdaną maturę. Tak? Czyli przez to, że tej selekcji nie ma, to rzeczywiście widać, że część młodzieży jest nie do końca przygotowana do studiów. Oczywiście robimy wszystko, żeby po studiach już ten profil wiedzy ekonomicznej był znacznie lepszy.
A, panie profesorze, brak podstawowej wiedzy ekonomicznej, trochę pan już zaczął o tym mówić, wpływa na naszą codzienność?
Wpływa, oczywiście, że tak, bo no przecież każdy z nas w swoim otoczeniu zawsze spotyka się z bankiem, z zakładem ubezpieczeń społecznym, z towarzystwem inwestycyjnym, z pracodawcą, no więc liczne takie zdarzenia no wymuszają na nas podejmowanie różnych decyzji, czy właśnie lokowania pieniędzy na takim rachunku, a nie na innym.
Czy na przykład takiego oszczędzania, bo wielu Polaków nie oszczędza, myśląc perspektywicznie. Na przykład,
no właśnie, to tutaj też pokutuje, bo brak nawyków właśnie co do oszczędzania wynika również z tego, że brak wiedzy co do na przykład procentu składanego pokazuje, iż to potem no, po prostu skutkuje brakiem chęci w ogóle podejmowania takiego działania, które asekuruje nas przecież przed ryzykiem no, wieku starszego i brakiem odpowiednich środków na życie wieku poprodukcyjnym. A więc tutaj to właśnie brak wiedzy, bo gdyby ta matematyka finansowa w jakiejś tam postaci była w programach na przykład matematyki, rozbudowanego programu matematyki, to już wystarczyłoby, żeby po prostu w jakiś sposób uwrażliwić absolwentów szkół średnich na tym punkcie, czyli własnej zaradności. Jeśli będą widzieli korzyści właśnie z długoterminowego, długoletniego oszczędzania, nawet w postaci rachunków oszczędnościowych, tych lokat długoterminowych, albo obligacji, czy jakichś innych aktywów finansowych, to już jest dobry początek. Tak właśnie powinniśmy edukować i tak powinniśmy rozpocząć, bo nakłonić dzisiaj ludzi starszych do oszczędzania jest trudno, bo oni nie mają wiedzy z tego zakresu. Nie są przekonani co do siły pieniądza właśnie odkładanego w czasie.
Wydaje się, że brak podstawowej wiedzy ekonomicznej może także no, generować ryzykowne decyzje, panie doktorze. Trochę tak to wygląda, że na przykład lokujemy oszczędności w parabankach, bo nie wiemy, że podawane oprocentowanie jest praktycznie nierealne i może być dla nas groźne tak naprawdę.
No niestety tak paradoksalnie jest, że często te osoby, które mają najniższą wiedzę ekonomiczną, muszą w największym stopniu korzystać z produktów finansowych, często bardzo ryzykownych produktów finansowych, typu właśnie kredyty chwilowe, czy jakieś podejrzane lokaty bardzo wysoko oprocentowane. I tutaj na pewno no jest duża rola i Narodowego Banku Polskiego, i systemu szkolnictwa, żeby tak zmienić podstawy programowe, żeby tą wiedzę uzupełniać. Ale też wydaje się, że nie tylko tutaj system szkolnictwa, ponieważ no bardzo duży odsetek tych osób, które ma problemy z wiedzą ekonomiczną, to są osoby starsze, czyli tutaj być może właśnie takie programy jak pana program jest potrzebny, żeby docierać z wiedzą ekonomiczną do tych osób i tłumaczyć nawet najprostsze rzeczy, żeby uniknąć no, często tragedii, tak? Bo w niektórych przypadkach to jest może być utrata oszczędności życia, w innym przypadku to może być wpadnięcie w spirale zadłużenia i utrata mieszkania na przykład.
Trwa tydzień przedsiębiorczości. W regionie wiele się dzieje. Szczegółowy spis wszystkich wydarzeń znajdziemy na stronie internetowej www.tydzienprzedsiębiorczości.pl. Teraz krótka przerwa, po niej zapytamy, czy przyznanie kredytu oznacza koniec kłopotów bydgoskiej PES-y. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Bydgoska PESA podpisała umowę z konsorcjum banków z liderem PKO BP na udzielenie 200-milionowego kredytu, zobowiązując się do pozyskania inwestora do końca marca 2018. No i pytanie, co to oznacza dla firmy? PESA, przypomnijmy, ma poważne kłopoty finansowe związane z tym, że nie ma pieniędzy na realizację kontraktów. Panie profesorze, ten kredyt oznacza koniec kłopotów, czy to jest tylko taka kroplówka?
To jest początek wyzwań dla kierownictwa tego przedsiębiorstwa, bardzo ogromnej mobilizacji, konieczności podjęcia programu naprawczego. Tak jak tam czytamy, firma utraciła płynność finansową, więc kredyt ten, który firma otrzymuje, nie jest kredytem inwestycyjnym, czyli takim pomostowym, który ma tylko zaradzić problemom tym bieżącym przywrócenia płynności finansowej. A okres, który jest tutaj wymagany, marca 2018, jest bardzo pilny, a więc mobilizacja musi być ogromna. To nie jest koniec kłopotów, tylko po prostu pewien, tak jak pan mówi, pomost ratunkowy na ten czas. I jeśli firma rzeczywiście zdąży znaleźć tego inwestora i w ten sposób załatać dziury, czyli chodzi tutaj o zbyt wysokie zobowiązania w stosunku do aktywów obrotowych, które firma posiada na rachunkach, w zapasach, wtedy oczywiście będzie można myśleć o stabilizacji, kolejnych kredytach inwestycyjnych, które będą rozszerzały zdolności produkcyjne firmy i dawały szansę rozwoju firmy, bo to, co dzisiaj mamy, to nie jest kredyt na rozwój, tylko na podtrzymanie działalności gospodarczej i oczywiście ucieczkę od pułapki utraty płynności finansowej.
Według informacji PESY w ciągu ostatnich 5 lat zainwestowano w firmie 500 milionów złotych w innowacje, nowe produkty i badania. Firma ma kontrakty, ale i poważne problemy. I pytanie do doktora Jarosława Oczki. Jak to można sobie wytłumaczyć? Bo z jednej strony duże inwestycje, kontrakty i problemy.
No trochę właśnie te problemy wynikają z zbyt dużych inwestycji i może zbyt dużych, nawet bardziej zbyt dużych zamówień i wynikających z tych zamówień kolejnych inwestycji, które trzeba podjąć. Tutaj to jest dobra wiadomość, że PESA otrzymała oczywiście tę możliwość tego kredytu. To, co ewentualnie, na pewno to jest też pierwszy etap właśnie tej restrukturyzacji, to, co może tutaj budzić pewne wątpliwości, to jest, że ta pomoc została przyznana głównie środkami banków państwowych i też doczytałem gdzieś, że wśród planów restrukturyzacyjnych bierze się pod uwagę jeden z wariantów, połączenie PESY też z jakimiś przedsiębiorstwami właśnie z sektora publicznego. Tutaj przestrzegałbym przed tym, żeby tutaj nie zrobić, nie próbować stworzyć takiego konglomeratu, który nie będzie miał takiej struktury w 100% konkurencyjnej. Tak? Lepiej, żeby to był inwestor branżowy, prywatny w przypadku PESY, bo tak naprawdę celem całej tej restrukturyzacji jest dokapitalizowanie PESY, czyli uzyskanie, pozyskanie inwestora strategicznego, branżowego najlepiej, który po pierwsze dokapitalizuje PESA, a po drugie też będzie służył know-how i będzie pomagał zdobywać kolejne rynki zbytu, tak? Razem właśnie z PESą. Te wszystkie problemy, tak jak mówię, to wynikają trochę z takiej chyba jednak błędów w zarządzaniu ryzykiem w PESie, ponieważ no, takie akceptowanie kolejnych zleceń, wygrywanie kolejnych przetargów po bardzo niskich cenach, z założeniem, że jakoś to będzie, albo że wszystko będzie w porządku, na pewno się uda, to jest jednak trochę mało, jak się prowadzi tak duży biznes. I tutaj no, nie znam szczegółów dotyczących zarządzania. Kiedyś tylko czytałem wywiad z jednym z prezesów PESY i trochę mnie właśnie uderzyło, że trochę jest takie jakby za małe zrozumienie właśnie, że gospodarka rynkowa to nie jest zawsze dobra koniunktura, że to jest, tym bardziej, że operuje się w branży, która jest silnie konkurencyjna. Coraz większa jest konkurencja firm azjatyckich właśnie w przemyśle elektromaszynowym. Właśnie takim, to nie jest przemysł najwyższych technologii, to jest taki przemysł zaawansowany technologicznie, ale średnio zaawansowany. I akurat w tej branży ta konkurencja jest najsilniejsza. Tutaj wśród wyzwań, które też pojawiają się przed PESą, to są też rosnące koszty pracy w Polsce. I na pewno ta sytuacja będzie trudna, tak? Czyli tutaj poza tym, że ta restrukturyzacja musi nastąpić, to trzeba też zwrócić uwagę, żeby zmienić jednak trochę system zarządzania w PESie, co też będzie miało miejsce, bo dobrą informacją w tym pierwszym etapie restrukturyzacji jest to, że banki wyznaczą człowieka, który będzie zarządzał finansami w PESie, czy będzie brał udział w tym zarządzaniu finansami. To też pokazuje właśnie, że ta pomoc nie jest taka bezwarunkowa, tak? Że jednak coś w tym przedsiębiorstwie musi się zmienić, żeby zarządzanie jakością się poprawiło i zarządzanie ryzykiem. To na pewno te dwa obszary tutaj wymagają jakiejś interwencji.
Panie profesorze, tak pan też to identyfikuje, trochę błędy w zarządzaniu ryzykiem, bo z komunikatów PESY czytamy, że na te kłopoty zebrało się chociażby to, że czekano na pewne kontrakty, albo tak. Miały być kontrakty państwowe, nie było. Była też taka luka w wydawaniu unijnych pieniędzy. Cały szereg zdarzeń.
Wystarczy przeanalizować na podstawie tych podstawowych takich danych finansowych dla firmy strukturę kosztów i już widać na samym początku, że koszty związane z likwidacją braków, uchybień w produkcji są ogromne, a to obciąża zysk netto, bo to są straty nadzwyczajne, kary i płacone odbiorcom właśnie z tego tytułu. I to jest główna przyczyna utraty przez firmę tego poziomu efektywności, który był jeszcze kilka lat temu. Po drugie, pośpiech w realizacji tych zamówień, właśnie brak koordynacji w działaniach biznesowych powoduje potem to, że realizuje się zamówienia bardzo szybko, bo chce się wywiązać z tych terminów, a popełnia się po prostu błędy. No, pośpiech jest złym doradcą i dla człowieka, i dla firmy. I to potem rodzi kolejne problemy w postaci właśnie tych bardzo wysokich kar odszkodowań, które trzeba płacić, a one, jeszcze raz mówię, obciążają bezpośrednio zysk netto firmy, a więc biją w to, co jest najcenniejsze, biją w te, powiedzmy, klejnoty firmy, a więc nadwyżkę finansową. A to i tak w długim czasie musi się przełożyć na niższy poziom aktywności gospodarczej i na te kłopoty, o których tutaj właśnie mówimy dzisiaj w studiu.
Firma liczy, że wyjdzie na prostą, choć w ostatnim tygodniu okazało się, że straci kontrakt na dostawę tramwaju do Krakowa wart ponad 400 milionów złotych. PESA na czas nie wpłaciła gwarancji kontraktowych. Przedstawiciele PESY są rozgoryczeni, no bo jak twierdzą, przedsiębiorstwo komunikacji w Krakowie wiedziało, że spółka potrzebuje więcej czasu, ale jak widać, biznes bywa bezlitosny. Do sprawy z pewnością będziemy powracać. Tak samo jak powraca kolejny temat, ale to dlatego, że z miesiąca na miesiąc na rynku pracy notowane są rekordy, jeśli chodzi o spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 6,6%, czyli spadła o 0,2% wobec września. Październik, no to już miesiąc, kiedy jest mniej prac sezonowych, mimo to bezrobocie spada. Dlaczego tak się dzieje, doktor Jarosław Oczki?
Stopa bezrobocia spada w Polsce z dwóch powodów. Po pierwsze, rośnie popyt na pracę dzięki bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej, a po drugie, spadają zasoby podaży pracy, co wynika głównie z trendów demograficznych, czyli z bardzo szybkiego kurczenia się populacji w wieku produkcyjnym. Po prostu bardzo dużo osób co miesiąc, co roku odchodzi na emeryturę, a znacznie mniej, kilkaset tysięcy mniej co roku wchodzi na rynek pracy. Ten ubytek co roku wynosi 200 tysięcy i to jest bardzo dużo. I ten trend, właściwie to, co może niepokoić, to, że to bezrobocie w Polsce już jest niskie. Ono jest 6,6, to jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Rzeczywisty poziom bezrobocia w Polsce obecnie jest poniżej 5%. Poziom bezrobocia liczony według metodologii międzynarodowej. I tak naprawdę już nie mamy z czego spadać, tak? 5% to jest bardzo mało. A dane pokazują, znaczy szczególnie trendy demograficzne, że ten ubytek podaży pracy tak naprawdę dopiero się zaczyna i najbliższe 5 lat to będzie ten ubytek podaży pracy zacznie przyspieszać nawet. Także jak już widać za ostatnie 2 lata, że liczba bezrobotnych w Polsce spada o 200 tysięcy rocznie. Obecnie to jest bezrobotnych około 800 tysięcy według badania BAEL, tego właśnie międzynarodowego. Czyli to pokazuje, że w ciągu kilku lat tak naprawdę, jeżeli ten trend się utrzyma, a tak jak mówię, ten trend przyspieszy w najbliższych latach, to właściwie poziom bezrobocia zniknie, znaczy problem bezrobocia zniknie w ogóle w Polsce. Oczywiście nie będzie tak, że nie będzie w ogóle bezrobotnych, ale jestem sam ciekaw, co się wydarzy, bo tak jak mówię, za ostatnie lata 200 tysięcy osób znika z zasobów bezrobotnych, a ten trend właśnie zaczyna przyspieszać. Czyli z trendów demograficznych samych będzie wynikało, że ponad 200 tysięcy będzie ubywało, a to jest cały czas w warunkach rosnącego jeszcze popytu na pracę, czyli tak naprawdę pracodawcy będą zgłaszali jeszcze więcej ofert niż obecnie, tak, pracy. Także tutaj, znaczy idealnym rozwiązaniem dla nas, oprócz imigracji, która jest takim wątpliwym rozwiązaniem, bo tutaj to też zależy od tego, co zrobią państwa Unii Europejskiej. Jeżeli Niemcy otworzą swój rynek pracy dla Ukraińców, to nie możemy za bardzo liczyć na imigrację. Na pewno takim rozwiązaniem w dobrym kierunku byłoby wydłużenie wieku emerytalnego. Zrobiliśmy właśnie krok w odwrotnym kierunku i jestem ciekawy, co się wydarzy. Tak? No, być może pracodawcy będą na tyle sprawni, być może też jak płace pójdą do góry, to część osób, które ma możliwość przejścia na emeryturę, nie zdecyduje się, tak? Czyli jednak pozostanie na rynku pracy i na to trzeba liczyć.
Największe bezrobocie jest w województwie warmińsko-mazurskim i wynosi 11,6%. To jedyne województwo w tej chwili, które ma stopę dwucyfrową. W naszym regionie po raz pierwszy od lat bezrobocie spadło poniżej 10%, wynosi 9,8%, ale za to jesteśmy na przedostatnim miejscu. To powinno nas niepokoić, panie profesorze?
No właśnie, ja tylko chciałbym uwrażliwić wszystkich, nas w studio i słuchaczy, na jednej kwestii. Ekonomia to nie jest mechanika, a więc sprawny rynek pracy to nie tylko stopa bezrobocia, ale też wskaźnik zatrudnienia i współczynnik aktywności zawodowej. I pod względem tych dwóch ostatnich jesteśmy nadal w tyle w Europie, w Unii Europejskiej. Wskaźnik zatrudnienia jest za niski, a więc ludzi pracujących w stosunku do wszystkich wieku aktywności zawodowej jest zbyt mało. I to wynika z wysokiej bierności zawodowej, że mamy bardzo dużo ludzi w wieku aktywności zawodowej, która nie pracuje, ale również nie jest bezrobotna. A więc ciągniemy za sobą całe pasmo nieszczęść transformacji tych 27 lat, która w tym aspekcie okazała się ogromnym niewypałem. Jeśli chodzi o niedbalstwo, jeszcze raz mówię, w zakresie sprawnego rynku pracy popełniliśmy więcej błędów niż tych pozytywnych rozwiązań. Czy mamy się cieszyć, czy się smucić, że jesteśmy na przedostatnim? To nie ma żadnego znaczenia, bo ta stopa bezrobocia nijak się ma do rzeczywistego procesu, który przebiega na rynkach pracy. Rynek pracy w Kujawsko-Pomorskim, wystarczy popatrzeć na powiaty, jest wysoce zróżnicowany. Inaczej wygląda sama Bydgoszcz, Toruń, kilka powiatów ziemskich, a spośród 23 powiatów nadal mamy 12 powiatów, które plasują się w tych o najwyższej stopie bezrobocia regionalnego wśród wszystkich powiatów w Polsce, a więc mamy ponad połowę powiatów o bardzo wysokich dysfunkcjach na rynku pracy, a więc należy popatrzeć na całość. Nasze województwo to nie tylko Bydgoszcz i Toruń, to mówię 23 powiaty, które funkcjonują na różnych zasadach i tam dopiero widać w czym, na czym polega problem? Dlaczego ci ludzie nie mogą znaleźć pracy w powiecie na przykład lipnowskim, brodnickim i tak dalej, i tak dalej.
Problem? Odległość od dużych pracodawców?
Odległość, dojazdy, brak infrastruktury. Także inne elementy, słabe echo inwestycji tych krajowych w tych małych miastach, gdzie właściwie się nic tego pozytywnego nie dzieje. To każdy, kto mnie słucha z tych miast, na pewno kiwa głową, bo zbyt mała jest aktywność firm w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, ale mówię w regionie, w całym regionie. To, że Bydgoszcz, Toruń ożywiła się na skutek tej koniunktury europejskiej, światowej, to jeszcze jest za mało, żeby mówić o tym, że mamy sytuację pracodawców, pracobiorców, że to się zupełnie odwróciło. Nie, nadal jesteśmy pogrążeni w następstwach właśnie tych fatalnych decyzji w okresie lat 90. i wczesnych lat, w pierwszej dekadzie XXI wieku, w zakresie nieprawidłowej gospodarki zasobami pracy.
Z pewnością warto na to patrzeć szeroko. Jeszcze ostatnie pytanie w tej kwestii do doktora Jarosława Oczki. Te zasoby, o których mówił pan profesor, czyli osoby, które nie pracują, ale nie są bezrobotne, mogą uratować tę sytuację w obliczu tego, tak jak pan mówił, że ciągle będzie ubywać ludzi na rynku pracy?
Tak. Tak, tutaj bym się zgodził z panem profesorem. Rzeczywiście to jest też jeden ze sposobów radzenia sobie z ubywającą podażą pracy, czy z kurczącą się podażą pracy, jest właśnie aktywizacja osób biernych zawodowo. Nie widzę za bardzo takiej tutaj perspektyw, żeby nagle ta stopa zatrudnienia miała w Polsce wzrosnąć. Jedynie może szybki wzrost płac mógłby przekonać część osób, że jednak opłaca im się ruszyć z domu i zacząć poszukiwać zatrudnienia, być aktywnym na rynku pracy, jeżeli te wynagrodzenia będą wynosiły powiedzmy nie 3000, tylko 4 albo 5000. Na pewno będziemy w najbliższym czasie świadkami szybkiego wzrostu płac w Polsce. To już widać po innych krajach też Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie płace rosną szybciej niż u nas. I na pewno te rosnące płace spowodują, że ta stopa zatrudnienia wzrośnie. Zresztą ten trend rosnącej stopy zatrudnienia widać już od dłuższego czasu, tylko to, czego my potrzebujemy, to jest dosyć drastyczny wzrost tej stopy zatrudnienia, bo zmiany na rynku pracy, te demograficzne, o których mówiłem, są bezprecedensowe pod względem skali, ale pod względem tempa również. Także tutaj te 5 najbliższych lat wydaje się bardzo kluczowe.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, do tematu z pewnością będziemy powracać. Teraz chwila przerwy i na koniec naszej audycji spojrzymy jeszcze na pomysły pracowniczych programów kapitałowych. Zostańcie Państwo z nami.
Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Rząd pracuje nad reformą systemu prywatnego oszczędzania na emeryturę. Za rok pracownicy najpierw dużych firm, potem i mniejszych mają obowiązkowo odkładać na dodatkową emeryturę 2% pensji. Na czym mają polegać pracownicze programy kapitałowe, panie profesorze, tak w skrócie?
Te programy są po to, aby zabezpieczyć naszą przyszłość, w teorii i w założeniu oczywiście, żeby zgromadzić wystarczające środki na dodatkową emeryturę. I zasada jest taka, że minimalne obciążenie płacy netto byłoby 3,5%, maksymalne 8%.
I na to składają się
pracownicy, czyli 4% pracownicy i 4% pracodawca. I kwestia regularności, oczywiście odkładania tych pieniędzy, utrzymania ciągłości w całym okresie kariery zawodowej ma gwarantować pracownikowi, który przechodzi na emeryturę, no tą godziwą właśnie starość, o której tutaj mówiliśmy. Jeśli ten program byłby realizowany tak samo jak OFE, tak, te nasze doświadczenia są takie, jakie już nieraz o tym tutaj mówiliśmy, no to niestety trzeba powiedzieć, że ryzyko właśnie utraty tych pieniędzy na skutek przejęcia ich przez państwo, no istnieje, bo jeśli to stało się już wcześniej, a przecież te kwoty zbierane na otwartych funduszach emerytalnych miały być gwarantowane, miały być przypisane każdemu z nas, my mieliśmy z tego korzystać. Ja mówię o drugim filarze, ale tak samo dotyczy to tego trzeciego filara. I stało się to, co się stało. No to jaką my mamy gwarancję, że po jakimś czasie ktoś nie powie, a kuku, i tych pieniędzy po prostu nam nie przetransferuje do tak zwanej kasy państwowej, co to w ogóle jest kasa państwowa, do tego ZUS-u, i nadal będziemy w tym punkcie, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli bardzo niskich emeryturach, tak zwanych obywatelskich w domyśle.
Te pieniądze, jeśli dobrze rozumiem, mają być inwestowane, to będą bezpieczne instrumenty, doktor Jarosław Oczki? Na razie jesteśmy w sferze zapowiedzi, prawda? Mhm.
Tak, tak. Tutaj ryzyko inwestycji na pewno byłoby ograniczone jakimiś szczegółowymi przepisami dotyczącymi, w co te środki mogą być inwestowane, na jakich rynkach i tego typu podobne uregulowania. Zgodzę się tutaj z panem profesorem, że największym ryzykiem tak naprawdę w całym tym programie jest ryzyko polityczne, czyli że te obietnice, które są dzisiaj składane, one tak naprawdę nie muszą być dotrzymane, tym bardziej, że sytuacja polskiego systemu emerytalnego będzie się pogarszała i właściwie te obecny wyż demograficzny, jak odchodzi na emeryturę teraz tych obecnych 60-latków, powiedzmy, średnio rzecz biorąc, teraz już to jest pewnym obciążeniem do tego systemu emerytalnego. Tak naprawdę największe obciążenie wystąpi, kiedy wyż demograficzny obecnych 34-latków i osób, które mają tam kilka lat więcej i mniej, To będzie dopiero za 30 lat, ale wtedy sytuacja polskiego systemu emerytalnego będzie najgorsza w całej Unii Europejskiej. Będziemy mieli najgorszą sytuację demograficzną i tak naprawdę jak zacznie się dziać z tym systemem źle, czyli trzeba będzie z budżetu państwa przeznaczać ogromne transfery na to, żeby ten system ratować, to wtedy myślę, że te obietnice składane 15 lat temu czy 20 lat temu z tamtego punktu widzenia w przyszłości będą tak naprawdę nic nie warte prawdopodobnie, tak? Czyli tutaj ryzyko polityczne jest tak duże, że nie wiem, czy tutaj jest sens nawet dokładnie analizować, jak to wpłynie na przyszłe zabezpieczenie emerytalne. Prawda jest taka, że właśnie z poziomu płac w Polsce z naszej struktury demograficznej wynika to, że większość osób za kilkadziesiąt lat, właściwie za 30 lat powiedzmy, osób, które obecnie pracują, będzie otrzymywała emeryturę, której dzisiejsza wartość nabywcza jest 1000 zł albo mniej, czyli tak naprawdę będzie otrzymywała taką emeryturę obywatelską i w tym przypadku nie ma znaczenia, czy ta składka będzie troszeczkę wyższa czy niższa, bo i tak ona będzie poniżej tej emerytury minimalnej i trzeba będzie z budżetu państwa dopłacić tym osobom. Także prawdopodobnie tutaj ten program nie uzdrowi naszego systemu emerytalnego.
Ryzyko polityczne istnieje, ale tutaj pan profesor ma taką symulację. Załóżmy, że to wszystko wypali. To jakie mogą być zyski?
No, Weźmy średnie wynagrodzenie rzędu tam 4300 zł brutto, netto około 3000 i tą minimalną stawkę, którą tutaj mamy w tym programie, czyli tych 3,5%. To jest w granicach 100 zł miesięcznie dodatkowych oszczędności na tym funduszu. No i gdyby przyjąć założenie bardzo ostrożne, że stopa roczna tutaj zwrotu jest około 3%, czyli miesięcznie mielibyśmy kapitalizowane około 0,25%, a niewiele, to po 40 latach pracy uzbieramy około 95 tysięcy złotych, 48 tysięcy złotych kapitału i 45-6 tysięcy złotych odsetek, a więc kwota jest pokaźna i oszczędzając miesięcznie 100 zł przy niskiej stopie zwrotu, mówię rocznie o 3%, nawet gdyby wziąć jeszcze niższą 2%, czyli takich tam depozytów powiedzmy jakichś długoterminowych, to mamy kwotę 73 tysięcy złotych zebraną po 40 latach pracy z odsetkami rzędu 25-26 tysięcy złotych, a więc sami państwo widzą, że warto samemu się tym zainteresować i może wyjść naprzeciw i już zacząć oszczędzać. Nawet te małe kwoty. Mówiliśmy kiedyś tutaj z panem Matelą w programie miesiąc temu, że nawet te 50 zł odkładane miesięcznie zagwarantuje nam po 40 latach pracy ten dodatek, który może być rozstrzygający właśnie w tym, jak będzie się nam żyło w okresie już poprodukcyjnym.
Bardzo panu dziękuję. Mirosław Gajze, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Jarosław Oczki, ekonomista z UMK w Toruniu. Byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobacian.
Do usłyszenia.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9:15.